Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Wild Company. Nieopowiedziana historia Banana Republic.
Autorstwa Mel i Patrici Ziegler. To wspomnieniowa opowieść o założeniu i pierwszej dekadzie marki Banana Republic Travel and Safari Clothing Company.
Książka łączy pamiętnik przedsiębiorców, historię handlu detalicznego oraz studium budowania marki o wyrazistej osobowości. Autorzy opisują, jak pod koniec lat 70. przekształcili zainteresowanie podróżami, odzieżą wojskową z demobilu i ilustracją w firmę finansowaną początkowo skromnym kapitałem. Najważniejszym elementem ich koncepcji nie były same ubrania. Było nim całe doświadczenie klienta, od ręcznie ilustrowanych katalogów i opowieści o przedmiotach po sklepy stylizowane na miejsca wypraw.
Druga część książki dotyczy sprzedaży firmy Gapowi w 1983 roku oraz narastającego konfliktu między twórczą niezależnością założycieli a potrzebami dużej korporacji.
To nie jest podręcznik z gotowymi modelami zarządzania.
Praktyczne wnioski wynikają z konkretnych decyzji, sukcesów, ograniczeń i sporów przedstawionych z perspektywy samych założycieli. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, marka powstała z opowieści o podróży, a nie z samego asortymentu. Pierwotna Banana Republic wyróżniała się dlatego,
że nie traktowała odzieży jak zbioru odrębnych produktów.
Mel i Patricia Ziegler sprzedawali ubrania inspirowane safari, podróżami i wojskowym demobilem, lecz ich rzeczywistą ofertą był świat wyobrażeń o odkrywaniu nieznanych miejsc. Ręcznie ilustrowany katalog, związany z doświadczeniem Patrici jako ilustratorki, nadawał ubraniom kontekst.
Opis przedmiotu mógł odwoływać się do jego pochodzenia, zastosowania lub atmosfery wyprawy.
Dzięki temu klient nie otrzymywał wyłącznie informacji o kroju czy materiale, ale powód, aby uznać rzecz za interesującą i zapamiętać markę.
Podobną funkcję spełniały sklepy urządzone jako scenografie podróży.
Książka pokazuje więc konkretną zasadę brandingu.
Spójność powstaje wtedy, gdy nazwa, katalog, wnętrze sklepu i produkt mówią tym samym językiem.
Nie chodziło o powierzchowne ozdobniki, lecz o konsekwentne dopasowanie kanałów kontaktu z odbiorcą do jednej idei.
Taki model był szczególnie ważny dla firmy bez przewagi wielkiego budżetu reklamowego.
Rozpoznawalna narracja pomagała odróżnić Banana Republic od standardowych sprzedawców odzieży i budowała lojalność klientów, którzy chcieli uczestniczyć w tej estetyce.
Po drugie, Batch Plow Terrostart u Dziandzia. Jak ograniczony kapitał wymuszał selekcję i pomysłowość, Zieglersowie zaczęli działalność z inwestycją wynoszącą około $1500.
To nadaje początkowi firmy charakter klasycznego przedsięwzięcia bootstrapowego. W Wild Company ograniczony kapitał nie jest przedstawiony jako romantyczna zaleta sama w sobie.
Jest warunkiem, który zmuszał do uważnego wyboru towaru, ostrożnego rozwijania sprzedaży i wykorzystywania własnych kompetencji zamiast kupowania gotowych usług.
Źródłem pierwszego asortymentu była m.in. odzież z demobilu, której nietypowość dawała marce materiał do budowania odrębnej tożsamości.
Równocześnie osobiste umiejętności autorów, pisanie i ilustracja zmniejszały koszt tworzenia komunikacji marketingowej.
To ważny szczegół, ponieważ katalog nie był dodatkiem zleconym agencji, ale częścią samego modelu działalności. Książka pokazuje również granice samofinansowania.
Rentowna firma może mieć klientów i dobry produkt, a mimo to nie dysponować kapitałem oraz zapleczem operacyjnym potrzebnym do szybkiego wzrostu.
Właśnie ta sprzeczność pomaga wyjaśnić późniejszą decyzję o sprzedaży firmie Gap.
Lekcja nie brzmi, że przedsiębiorca ma za wszelką cenę pozostać niezależny.
Brzmi raczej, że należy rozumieć, które zasoby są niezbędne do wzrostu i zawczasu oceniać cenę, jaką za ich pozyskanie płaci marka.
Po trzecie, przejęcie przez Gap przyniosło skalę, ale zmieniło warunki sprawowania kontroli.
Przejęcie Banana Republic przez Gap w 1983 roku jest w książce analizowane jako moment ambiwalentny.
Nie było prostym upadkiem niezależnego biznesu ani automatycznym triumfem finansowym. Firma potrzebowała środków i profesjonalnego wsparcia, aby rozwijać sklepy, operacje oraz własną produkcję.
Gap zapewnił dostęp do kapitału i infrastruktury, a założyciele przez kilka kolejnych lat pozostawali związani z prowadzeniem marki. Ten układ umożliwił szybki rozwój.
Wild Company podkreśla jednak, że wraz z własnością zmienia się ośrodek decyzyjny.
W małej firmie założyciele mogą łączyć gust, intuicję zakupową i długoterminową wizję w jednej decyzji.
Korporacji marka musi odpowiadać również na oczekiwania centrali, planowania finansowego oraz potrzeby skali. Konflikt nie wynika wyłącznie z różnic charakterów.
Dotyczy tego, kto może definiować ryzyko, tempo ekspansji i znaczenie wyników krótkoterminowych.
Perspektywa autorów jest oczywiście perspektywą strony, która straciła wpływ na firmę, dlatego nie daje pełnego obrazu racji kierownictwa Gapu.
Mimo tego jest wartościowa, bo pokazuje problem często pomijany w opowieściach o sukcesie startupów.
Umowa sprzedaży może rozwiązać problem finansowania, lecz nie gwarantuje trwałego zachowania autonomii twórców ani pierwotnej definicji marki.
Po czwarte, spór o dane i intuicję dotyczył sposobu rozumienia klienta, nie tylko stylu ubrań.
Jednym z najbardziej istotnych napięć opisanych w Wild Company jest zderzenie dwóch metod podejmowania decyzji.
Założyciele budowali Banana Republic poprzez własny gust, znajomość atmosfery marki i przekonanie, że klienci reagują na rzeczy nieoczywiste.
Korporacyjne podejście, które z czasem zyskiwało przewagę, mocniej akcentowało dane sprzedażowe, powtarzalność procesów, prognozowanie i rentowność.
Książka nie daje podstaw, by uznać analizę danych za zbędną. Rozwijająca się sieć detaliczna musi kontrolować zapasy, koszty i wyniki poszczególnych sklepów.
Autorzy pokazują natomiast ryzyko redukcji decyzji wyłącznie do tego, co najłatwiej zmierzyć.
Dane dobrze opisują bieżącą sprzedaż, lecz słabiej wychwytują emocjonalną odrębność marki, zanim przełoży się ona na wynik finansowy.
Oryginalna Banana Republic nie chciała po prostu kopiować dominujących trendów. Jej wartość polegała na selekcji produktów i przedstawianiu ich w rozpoznawalnym świecie.
Gdy firma zaczyna działać jak standardowy konkurent, może zwiększać operacyjną przewidywalność, ale jednocześnie osłabiać powód, dla którego klienci wybrali ją na początku.
To użyteczny wniosek dla twórców marek.
Pomiar jest konieczny, lecz wskaźniki powinny wspierać wyraźną pozycję rynkową, a nie niepostrzeżenie zastępować ją krótkoterminową optymalizacją.
Na koniec,
odejście założycieli pokazuje, że skalowanie może rozmontować doświadczenie marki.
Po odejściu Zieglersów w 1988 roku Banana Republic została przekształcona w bardziej konwencjonalną markę odzieżową.
Derbyu relacji autorów i opisach historii firmy znika nieręcznie rysowanych katalogów.
Opowieści o produktach oraz safariowej scenografii sklepów symbolizuje zmianę głębszą niż nowy wygląd materiałów reklamowych. Zmieniał się model tworzenia doświadczenia klienta.
Indywidualnie projektowane miejsca i ekscentryczne elementy wystroju trudniej powielać, kontrolować kosztowo i wdrażać szybko w dużej liczbie lokalizacji.
Ujednolicone sklepy oraz standardowa komunikacja ułatwiają skalę, szkolenie personelu i zarządzanie zapasami.
Mogą jednak usuwać elementy, które wcześniej nadawały marce pamięć i charakter.
Wild Company nie dowodzi, że marka nie powinna się nigdy zmieniać.
Rynek. Dostępność produktów i oczekiwania odbiorców ewoluują.
Przedstawia raczej koszt konkretnego rodzaju zmiany, w której unikalność zostaje potraktowana jako operacyjna przeszkoda.
Dla osób zajmujących się handlem detalicznym książka stanowi przypomnienie, że atmosfera sklepu, język katalogu i sposób selekcji towaru są aktywami.
Choć nie zawsze łatwo je zapisać w arkuszu kalkulacyjnym. Jeśli firma je usuwa, powinna jasno zdecydować, czym zastąpi utraconą odrębność.
W przeciwnym razie wzrost liczby placówek może oznaczać równocześnie rozcieńczenie tego, co pierwotnie przyciągało klientów.
Podsumowując, Wild Company warto polecić przede wszystkim przedsiębiorcom budującym marki konsumenckie, osobom pracującym w marketingu, handlu detalicznym i projektowaniu doświadczeń klienta,
a także czytelnikom zainteresowanym historią amerykańskiej mody.
Skorzystają z niej również osoby rozważające sprzedaż własnej firmy lub pracę twórczą wewnątrz większej organizacji.
Największa korzyść ma charakter praktyczny, choć książka nie jest podręcznikiem.
Czytelnik widzi, jak konkretne elementy, wybór nietypowego towaru, ilustracja, język katalogu i wystrój sklepu mogą wspólnie stworzyć markę trudną do pomylenia z inną.
Równie wyraźnie widzi,
dlaczego dostęp do kapitału i kompetencji operacyjnych może być potrzebny, ale nie rozwiązuje problemu kontroli nad kierunkiem rozwoju.
Na tle typowych książek o startupach Wild Company wyróżnia się bliskością materiału i wyrazistą perspektywą twórców.
Zamiast po fakcie układać historię w serię uniwersalnych zasad, opisuje nieporządek decyzji, ograniczenia małej firmy oraz emocjonalny koszt utraty, wpływu na własne dzieło.
Nie jest to pełna, bezstronna historia Gapu czy późniejszej Banana Republic. To świadectwo założycieli, co zarazem stanowi jego ograniczenie i siłę.
Książka szczególnie dobrze pokazuje, że marka nie jest wyłącznie nazwą, logo ani pozycjonowaniem cenowym.
Jest zbiorem powtarzalnych wyborów twórczych, które podczas skalowania łatwo uznać za zbędne, choć właśnie one mogą być źródłem jej wartości.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Mel Ziegler, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.